Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Lidia Leońska, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tu być pierwsza przed redaktorem Jerzym Łącznym i podzielić się z Państwem bardzo miłą, radosną informacją. W tym roku środowisko pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu uhonorowało redaktora Jerzego Łącznego tytułem Przyjaciela MOPR. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom i instytucjom, które z zaangażowaniem pracują na rzecz środowiska osób wymagających szczególnej troski i wsparcia. Współpraca Jurka Łącznego z poznańskim MOPR-em trwa od 1999 roku, kiedy to MOPR powstał. Jurek był jednym z pierwszych redaktorów, który umówił się na rozmowę wtedy właśnie z dyrektorem Włodzimierzem Kałkiem, szefem miejskiego ośrodka, by w tej audycji poinformować poznaniaków, a szczególnie osoby niepełnosprawne, o możliwości uzyskania pomocy. Jurek Łączny w Sygnałach Świata od lat cierpliwie i stanowczo zabiega o lepszą jakość życia osób niepełnosprawnych, będących w trudnej sytuacji zdrowotnej, socjalnej, ekonomicznej. Nie ukrywam, że to pomaganie poprzez realizację materiałów informacyjnych nie tylko dla inwalidów narządu wzroku, tak, ale przede wszystkim z myślą o nich, no, budzi mój szacunek i bardzo się cieszę z tej możliwości spotykania się tutaj i przedstawienia Państwu wszystkich zmian, na przykład ustawowych, przypominania o terminach składania wniosków, ponieważ tak naprawdę, gdyby nie ten anioł straż, redaktor Łączny Jurek, anioł straż, mówię specjalnie, strażnik po prostu, nie tylko anioł stróż, ale anioł straż, tak było na jednym z filmów, to być może wiele rzeczy mogłoby umknąć. Jurek Łączny, co budzi naprawdę też duży respekt, jest dziennikarzem obdarzonym intuicją społeczną, empatią, no i co jest nie bez znaczenia, wiedzą. Przede wszystkim wiedzą. Jestem zdania, jako rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, współpracujący z Jurkiem wiele, wiele lat, że jak nikt inny całym swoim życiem zawodowym i społecznym zasłużył na otrzymanie honorowej odznaki przyjaciela MOPR. Jurku, gratuluję.
Chcesz znaleźć skarb i śnić najwspanialsze sny.
Gdzie i jak ty podpowiesz mi, jawa jak sen, jak baś, czarodziejska nic.
Jeśli mi uwierzysz, że tak pięknie żyć,
pięknie żyć znaczy kochać świat, pięknie żyć.
Gdzie twój śmiech, kiedy smutno ci?
Gdzie ten klucz do zagadek drzwi? Masz serce tak jak ja, czujesz jego rytm.
Serce podpowiada, że tak pięknie żyć.
Pięknie żyć
pięknie.
Jak najlepiej oznakować osoby niewidome i niedowidzące, o tym dziś Marzena Urbańczyk z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
W Polsce i generalnie też na świecie mamy do czynienia z powszechnie przyjętym sposobem oznakowania, jakim jest biała laska. Nie możemy jednak zapominać i nazywać białej laski tylko jako element oznakowania osoby niewidomej, bo jest to przede wszystkim narzędzie, które w znaczny sposób ułatwia i umożliwia samodzielne poruszanie się. Także generalnie przyjmujemy w tej chwili, że biała laska to ten symbol, który jest przypisany osobom niewidomym.
Ale jest taki pomysł, żeby osoby niewidome lub niedowidzące nosiły również żółte opaski z trzema czarnymi punktami.
Do marszałka województwa wielkopolskiego zgłosiła się osoba niewidoma z propozycją wprowadzenia takiego rozwiązania. Miałoby to być jednak rozwiązanie alternatywne dla białej laski, a więc nie rezygnacja z obowiązującego symbolu, a jedynie wprowadzenie dodatkowego oznakowania.
Odbierała pani telefony, maile w tej sprawie?
Odebrałam bardzo wiele telefonów, a także bardzo wiele maili, przede wszystkim od osób prywatnych, bo my jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zwróciliśmy się przede wszystkim do organizacji pozarządowych bądź instytucji, które bezpośrednio zajmują się bądź wspierają osoby niewidome, ale za pośrednictwem audycji poprosiliśmy o opinię także osoby niewidome czy niedowidzące. Także zainteresowanie tematem, szczerze mówiąc, przerosło moje najśmielsze oczekiwania.
No i co, osoby niewidome chcą białej laski czy opaski żółtej z trzema czarnymi punktami?
Większość głosów jest za utrzymaniem białej laski i jako symbolu, ale co też było podkreślane w wypowiedziach, jako narzędzia rehabilitacji.
Czy to były osoby niewidome czy niedowidzące, które chciały tej białej laski?
Przede wszystkim osoby niewidome. Osoby niedowidzące opisywały swoje historie przekonania się do białej laski na etapie tracenia wzroku. Także też z takimi mailami miałam do czynienia, w których te osoby przekonywały i pokazywały swój początkowy strach i właśnie patrzenie na białą laskę jako czegoś, co mnie już bardzo zdefiniuje i naznaczy wręcz. I następowało przejście do zrozumienia sytuacji połączonego z uznaniem białej laski jako coś, co daje mi całkowitą swobodę poruszania się.
Do mnie zgłosił się ktoś, kto zaproponował, żeby dla słabowidzących pomalować lub zrobić żółte laski. Jestem ciekawy tutaj reakcji środowiska osób niedowidzących, czy zaakceptowaliby takie rozwiązanie.
Wprowadzenie nowego symbolu, koszt takiego upowszechnienia byłby o wiele wyższy niż to, co mamy dotychczas. Z jednej strony taka żółta laska jako oznakowanie osób niedowidzących byłaby pewnym rozgraniczeniem, na pewno. Byłby to kolejny dodatkowy nowy element, którego społeczeństwo w tym momencie nie zna. Czyli cała akcja upowszechniania i nauczenia innych, co to oznacza, no myślę, byłby to proces długotrwały.
Może warto jednak tą białą laskę sygnalizacyjną, czyli taką dla osób niedowidzących, bardziej upowszechnić w samym środowisku osób niedowidzących.
Zresztą w ogóle mówienie o niepełnosprawności jakiejkolwiek wśród ogółu społeczeństwa, to przede wszystkim edukowanie. Ja bardzo często podkreślam, że możemy dojść do sytuacji, kiedy każdy budynek będzie całkowicie dostępny, kiedy będziemy mieć super rozwiązania architektoniczne, które pozwolą dotrzeć wszędzie, czy to wózkowiczowi, czy to rodzicowi z wózkiem, czy to osobie starszej, która ma problemy z poruszaniem się, czy chociażby osobie niewidzącej, która porusza się za pomocą laski, czy porusza się z psem przewodnikiem, ale jeśli społeczeństwo nie będzie patrzeć na osoby z niepełnosprawnościami w sposób normalny, to my tak naprawdę nigdzie nie dojdziemy. Takie głosy a propos edukowania społeczeństwa także pojawiło się w mailach. Wyraźne stwierdzenie nawet padło. Należy edukować społeczeństwo, że laska jest narzędziem osoby niewidomej, a nie jest stygmatem. Cały czas zbieramy opinie, także z jednej strony będziemy mieć głosy zarówno bezpośrednio od osób niewidomych, jak i od podmiotów, które je bezpośrednio wspierają.
Marzena Urbańczyk, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Poznaniu.
Zapraszam do przesyłania swoich opinii. Mój adres mailowy marzena.urbanczyk@robs.poznan.pl.
Zabawy, zabawki. Anna Florek.
Drobna kaszka, a dla kogo? A dla ptaszka. Drobna kaszka, drobny mak, a ten ptaszek fruwa tak. Frrrr. Drobna kaszka, drobna wyka, a dla kogo? Dla konika. Drobna kaszka, drobny mak, a ten konik robi tak. Ihaha, ihaha. Drobna kaszka, drobna fasola, a dla kogo? Dla Karola. Drobna kaszka, drobny mak, a ten Karol skacze tak. Hop, 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 hop. Drobna kaszka, drobny grysik, a dla kogo? Dla Marysi. Drobna kaszka, drobny mak, a Marysia śpiewa tak. La, 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 la. Drobna kaszka, drobne piórka, a dla kogo? A dla Jurka. Drobna kaszka, drobny mak, a redaktor Jerzy wita wszystkich tak.
Witam by Annę Florek.
Dzień dobry. Będziemy mówić o zabawach w tworzywie ziarnistym. Ja to tak określiłam, w to będą wchodzić wszystkie zabawy, od zabawy w piasku jako zabawy naczelne w tym tworzywie ziarnistym, do zabaw w fasoli, w kaszce, w zabawach w kuchni, w zabawach przy robieniu ciasta na pierogi, na pierniki, na kruszonkę. To są zabawy w tworzywie ziarnistym takie, które umożliwiają dziecku użycie swoich rąk w określony celowy sposób. Jeśli dziecko włoży swoje dłonie do tworzywa ziarnistego, natychmiast czuje pewną przyjemność, a zarazem ciekawość, co to takiego. Dziecko bierze sobie garść tworzywa ziarnistego, nakłada do jednej ręki, do drugiej, przesypuje, wsypuje do naczynia. Dzieci robią to dlatego, żeby dobrze używać swoich rąk. Skąd byśmy wiedzieli, co oznacza pełna garść cukierków? Skąd byśmy wiedzieli, co znaczy puste, co znaczy pełne, gdybyśmy się nie bawili w tworzywie ziarnistym? Czy widziałeś ludzi bawiących się na plaży w piasku?
Bardzo to lubię.
Właśnie, wszyscy lubią. Niesamowite są te budowle, które powstają na piasku. To są właśnie zabawy w tworzywie ziarnistym. One dają człowiekowi poczucie sprawstwa, co jest niezbędne w naszym rozwoju, a poczucie sprawstwa mamy od tego momentu, kiedy dwie ręce potrafimy połączyć pod kontrolą wzroku.
A jak nie ma tego wzroku?
To tym bardziej należy bawić się w tworzywie ziarnistym, bo mózg czeka na te informacje, które zdobywają ręce. Czasem tak jest, że ręce wydają się szybsze od myśli, to jednak zdecydowanie jest tak, że mózg i ręka to samo nakręcające się takie koło w spirali. Człowiek po prostu potrzebuje do tego, żeby być twórczym, tworzywa ziarnistego.
Do zabawy zapraszała pedagog specjalny Anna Florek. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324.